Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
I radiosłuchacze Katolickiego Radia Rodzina. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Andrzej Obuchowski, który przybył tutaj po raz kolejny ponad 5 tysięcy kilometrów z dalekiej rosyjskiej Syberii. Witam księdza Andrzeja serdecznie. Bardzo się cieszę, że ksiądz Andrzej będzie gościł tego wieczoru w Państwa domach. Będziemy chcieli rozmawiać o Rosji. Pytanie, które jest naszym podstawowym pytaniem tej audycji, która nosi miano Trudne Sprawy. Czy sytuacja katolików w Rosji prowadzi do rozwoju Kościoła? Jesteśmy po wielu doświadczeniach, trudnych doświadczeniach w stosunkach polsko-rosyjskich i słyszymy, obserwujemy, mamy nadzieję. Tak więc pozostańcie z nami tego wieczoru. Rozmawiamy o Kościele rosyjskim, o Rosji, ale także i o dalekiej Syberii, o sytuacji Kościoła. Tak jak zawsze będzie można dzwonić i pisać SMS-y. Rosja to kraj wyjątkowy, to kraj ogromny. 77 lat systemu socjalistycznego, systemu, który od Lenina poprzez Stalina i późniejszych przywódców niszczył ducha tego narodu, przede wszystkim niszczył wiarę, religijność. Kiedy patrzymy na obecną flagę Rosji, widzimy trzy kolory: biały, błękitny i czerwony. Kolor biały oznacza pokój, czystość, dziewictwo i doskonałość. Kolor błękitny – wiarę i wierność i stałość, a kolor czerwony – energię, siłę, krew przelaną za ojczyznę. Księże Andrzeju, ksiądz w Rosji pracuje już jako kapłan 14 lat, półtora roku w Barnaule i pozostałe lata w Bijsku. Ta rosyjska flaga, która powiewa dzisiaj nad Rosją, która jest też pełna symboliki, czy ona rzeczywiście odzwierciedla aktualną sytuację narodu rosyjskiego, Rosjan, których ksiądz spotyka?
Tak naprawdę w Rosji jeszcze ludzie szukają swojego miejsca i próbują znaleźć na nowo swoją tożsamość, taką historyczną. Z czym to jest związane? Rzeczywiście 70 lat komunizmu spowodowało, że ludzie utracili bardzo często bardzo duży odcinek historii w swojej ojczyźnie. Są tacy, którzy ten okres bardzo mocno zwalczają, i mówią, że byłby przekleństwem dla Rosjan. Drudzy próbują wyłapać jakieś tam dobre momenty, oczywiście najczęściej z II wojny światowej, te epizody zwycięstwa. I dzisiaj w Rosji, co ciekawe, odradza się bardzo mocno patriotyzm, który nawiązuje do bardziej carskiej Rosji niż tej socjalistycznej. Flaga rosyjska jest bardzo często spotykana na dresach młodzieży, na ubraniach, na swetrach. Dzisiaj nie wstydzą się nosić na sobie koszulki z napisem Rosja czy tam Rosja. I w tym kierunku to mniej więcej dzisiaj tak naprawdę idzie, z tym, że ich pojęcie o samej Rosji ciągle jest imperialistyczne, czy wielkiej dzierżawy. Wielka jest dzierżawa ruska.
Z tym, że musimy pamiętać, że ta potęga rosyjska, ona przeminęła. I tak, kiedy dzisiaj patrzymy na mapę Rosji, na mapę roku 2010, a na mapę roku 1970, to widzimy, że ta imperialność, ta wielkość tego kraju dzisiaj jest zupełnie inna. Kiedy patrzymy na ilość ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali, to było 290 milionów w tej Rosji komunistycznej, socjalistycznej, a dzisiaj Rosjan jest zaledwie 141 milionów. Z jednej strony dużo, ale z drugiej strony to zdecydowanie mniej niż kiedyś. Oni dążą do tego takiego imperializmu, do takiej wielkości, ale czy tak rzeczywiście jest? Czy ten kraj jest wielki w swojej sile ekonomicznej, sile duchowej, sile też tej narodowej?
Na pewno za wszelką cenę chcą zatrzymać w Rosji te republiki, które chcą się odłączyć, czego najlepszym przykładem jest chociażby Czeczenia czy inne. No i wiemy, że cały czas jest strefa wpływów rosyjskich. Oni bardzo mocno zabiegają o to, żeby Mołdawia, Naddniestrze, Ukraina i nie tylko przynależały im i wszystko robią w tym celu, aby rzeczywiście tam wpływy rosyjskie były bardzo silne. Czy Rosja jest wielka? No jest wielka. To mimo wszystko największy kraj na świecie.
Jak się pojedzie koleją transsyberyjską, to z jednej strony na drugą trzeba chyba około 10 dni jechać.
Przynajmniej 10 dni. Więc jest wielka. Jest wielka rzeczywiście tymi złożami naturalnymi, które tam posiada. Rosja tym się szczyci i dzięki temu tak naprawdę żyje. Jest przygaszony na pewno potencjał techniczny Rosji. Wcześniej to było wszystko skierowane na przede wszystkim na obronność rosyjską, czy na militarne. Militarny akcent był podkreślany. Ja mieszkam w Bijsku, który do 90 roku był zamknięty. 90 roku jeszcze zamknięty. Z tego względu, że były tam ogromne zakłady zbrojeniowe. I tak naprawdę dzisiaj jest bardzo wiele takich miast w podobnej sytuacji, bo 60-70% produkcji całego miasta to było sprzęt zbrojeniowy. I Rosjanie dzisiaj, mówiąc o swojej wielkim swoim kraju, nawiązują bardziej do historii, do tych zwycięstw, które były napoleońskie, właśnie teraz 65. rocznica zwycięstwa pod Berlinem. Próbują sobie przypisać wszystkie zasadnicze zwycięstwa, które tam były.
Czyli
w tym czasie.
Czyli też w ten sposób budują swoją potęgę i swoją tożsamość taką imperialistyczną.
Nie budują. Ja będąc jeszcze w Rosji do 10 maja, akurat wyleciałem 10 maja do Polski, widziałem jakie masztabne programy w telewizji na wszystkich kanałach oficjalnych i prywatnych, które były, gdzie przygotowano ogromną ilość audycji, filmów, wywiadów poświęconych II wojnie światowej, okazując rzeczywiście Rosjan tylko z najlepszej strony jako bohaterów.
Tak, ale czy ta potęga Rosji to tylko przeszłość? Czy aktualnie rzeczywiście są takie momenty, które pozwalają popatrzeć na Rosję jako kraj wyjątkowy i w czymś wyróżniający się, w czymś wielki, w czymś wyjątkowy?
Trudno byłoby znaleźć mi tak naprawdę jakąś dziedzinę taką jedną, którą się oni wyróżniają, czy dziedzinę, czy jakąś cechę, którą się wyróżniają. Jedna sprawa, która na pewno odróżnia Rosjan od Europejczyków, często też i od Polaków, to ich serdeczność i gościnność i wielkie serce. Nie patrząc na to, jacy są bogaci, czy odwrotnie, jacy są biedni, to by charakteryzowało ich naprawdę. Wielkie serce i wielkie oddanie dla tych, którzy tam przyjeżdżają. Ja to doświadczam, zwłaszcza na wioskach, kiedy potrafią dzielić się tym, co mają ostatniego nawet w domu, dosłownie. I to ich charakteryzuje. A żeby znaleźć jakąś cechę narodową, jakąś taką, to mi trudno byłoby podkreślić, bo tak jakoś w Rosji nie zauważyłem, żeby czegoś sami oni jakoś podkreślali, czy do czegoś dążyli, co by ukazać.
To jest zadziwiające, bo ten naród nie jest narodem opływającym w bogactwo i nie jest to kraj, który jest usytuowany na takim średnim standardzie europejskim. Raczej ludzie żyją tam bardzo prosto i ubogo.
No ale jak się słyszy, ile zarabiają ci oligarchowie, którzy sprzedają ropę czy gaz albo diamenty, bardzo dużo tych różnych przedsiębiorstw jest prywatnych. I to, co nie oddają do kasy państwowej, owszem, jest duże, ale jeszcze więcej zostaje w prywatnych kieszeniach. I tam jest tylu miliarderów w Rosji, że to jest zadziwiające.
No i to na pewno nie jest przyczyną tego, że ci tacy pospolici, codzienni ludzie są uśmiechnięci i są zadowoleni. I jak właśnie ludzie odbierają taką sytuację? Właściwie taką sytuację, gdzie jedna z klas zaczyna się szybko bogacić, a społeczeństwo ciągle żyje w jakiejś prostocie, ubóstwie.
Rosjan charakteryzuje wielka uległość i oni wcale się tym nie przyjmują, że ktoś się wzbogacił. Przejmują się w tym sensie, że chcieliby dla siebie przynajmniej jakiejś tam średniej jakości życia. A jeżeli im się to nie udaje, to oni się bardzo godzą z tą sytuacją. Tam rzadko słychać o strajkach, o buntach. To są skrajne przypadki. Na tych kilkanaście lat, które tam mieszkam, tu w Polsce też były pokazywane strajki górników w Kuzbasie. Kiedy jednak dostali podwyżki, na które oczekiwali, już zupełnie to zamilkło. Nie było więcej żadnych buntów. W tym roku na przykład w styczniu podniesiono od kilku do kilkuset razy różne opłaty komunalne, podatkowe, opłaty notarialne. Do kilkuset razy. Mhm. Drobny przykład. Kiedyś wydanie prawa jazdy kosztowało 200 rubli, czyli 20 zł. Teraz kosztuje 1800 rubli. Czyli to już można sobie porównać. I co robią Rosjanie? Oni się godzą. Widocznie tak powinno być. Owszem, tam były jakieś tam głosy buntu, że te ceny są sztucznie wywindowane, pokazane, ale są tutaj spolegliwi i się nie buntują.
A jak wygląda sytuacja oczyszczania świadomości? Tak jak wiemy, przeszłość historyczna Rosji jest przeszłością trudną, przeszłością, w której pojawiają się najbardziej dramatyczne sytuacje ludobójstwa. I kiedy tak czytamy teksty mówiące o śmierci przywódcy tego jednego z największych, Józefa Wasilewicza Stalina w 1953 roku, mówiono wtedy, że przestało bić serce współbojownika i genialnego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego wodza i nauczyciela partii komunistycznej narodu radzieckiego. I wiemy z drugiej strony, że dzisiaj przypisuje się Stalinowi zbrodnię, która miała miejsce w latach 1922-53. Mówi się o tym, że pod wpływem jego decyzji zginęło od 15 do 30 milionów ludzi. Nie tylko Rosjan, nie tylko swoich rodaków, ale też narodu ukraińskiego, ten wielki głód sztucznie wywołany na Ukrainie, czy też choćby i sytuacja Polaków, którzy byli mordowani w Katyniu czy w innych miastach. Wiemy z drugiej strony, że te wydarzenia smoleńskie, które przeżywaliśmy nie tak dawno, bardzo mocno wpłynęły na świadomość Rosjan, ale także i na świadomość polityków. I ta wypowiedź prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, mówiąca wprost: polscy oficerowie zamordowani w Katyniu w 1940 roku zostali zabici na rozkaz ówczesnych władz ZSRR, w tym Józefa Stalina. Czyli pierwsze takie przyznanie się i powiedzenie, że to gdzieś stało się za przyczyną Związku Radzieckiego i Stalina. Nie uciekanie, nie udawanie, że nie ma problemu, ale jakiś taki pierwszy syndrom przyznania się do winy i powiedzenia, że tak rzeczywiście było w tym systemie komunistycznym, który panował w Rosji. Świadomość, która jest bardziej przywiązana do wielkości Stalina, do wielkości Lenina. Wiemy, że na Kremlu dalej ustawiają się tłumnie Rosjanie, aby odwiedzać dawnego wieszcza i dawnego wodza. I wiemy, że wielu z nich szczyci się medalami, szczyci się systemem. I jak to dzisiaj jest? Czy taki po prostu pospolity Rosjanin, którego się spotyka w Bijsku czy gdzieś na Ałtaju, Jak on się wypowiada o Stalinie? Czy to jest dla niego dalej wielki wódz? Czy ma już taką krytykę i ocenę, która zaczyna pojawiać się w Rosji?
Co kilka lat biorę od znajomych nauczycieli, którzy wykładają historię w szkole, podręczniki, nie tylko brałem także to od swoich parafian, od uczniów, od młodzieży, żeby sprawdzić rzeczywiście, co mówi się o komunizmie. I można sobie wyobrazić, że tak naprawdę w całym podręczniku, który opowiada o systemie komunistycznym, raptem jest kilka paragrafów mówiących o ludobójstwie, o łagrach, o obozach, o syłkach, o przenoszeniu całych narodów nawet, zupełnie obce sobie republiki w obcy klimat. Do dzisiaj Rosja nie ma jakiegoś takiej normalnej, dobrej oceny tych wydarzeń, które tam się wtedy wydarzyły. I owszem, jeżeli się to mówi, to ludzie tak jakoś tak przyjmują, no owszem, coś tam było, ale czy to do końca to jest prawda nawet. Sama młodzież bardzo często historii, które się opowiada jakoś szerzej, w większym wymiarze, przyjmuje z niedowierzaniem. Starsi znów mówią, to pewnie propaganda amerykańska, która to na potrzeby swoich działań przetłumaczyła to na rosyjski, daje takie informacje. I nie ma rozliczenia z historią, to jest podstawowe, to jest pierwszy błąd. Funkcjonuje normalnie partia komunistyczna, która dalej głosi, jaki wspaniały był Lenin i Stalin.
I dalej w miastach stoją te wielkie pomniki.
Oczywiście w każdym mieście, oczywiście główna ulica w każdym mieście to jest ulica Stalina i Lenina, czy Stalina to już nie, ale właśnie z Leninem, która prowadzi od pomnika Lenina i kończy się bardzo często też pomnikiem Lenina, no i sama główna ulica. Także nie ma rozliczenia z tą historią i dlatego zwłaszcza młodzież, no i nie tylko, nawet młodzi ludzie, nie mają jednoznacznego zdania o komunizmie. Oni sami nie wiedzą, więc bardzo często nie podejmują tego tematu. Przyjmują to, co mówi telewizja, to, co mówi radio, czy to, co się pisze w prasie, ale jednoznacznie oni sami tego okresu nie oceniają jakoś tam źle.
Tak właśnie, trudna sytuacja i trudny czas, nie jest rozliczany i nie jest obecny w świadomości młodzieży jako coś złego, tragicznego. Jak długo to będzie trwało?
Dopóki, tak jak taki przywódca jak Miedwiediew nie powie jeszcze raz i nie powie o tym, aby podręczniki na nowo.
A więc cały system nauczania, edukacji nie zmieni się.
No w tym wypadku, jeżeli nie poszerzy się książek o te fragmenty, które powinny tam się znaleźć dotyczące zbrodni.
A czy młodzi ludzie rzeczywiście angażują się tak tłumnie i tak entuzjastycznie do partii socjalistycznej, która, tak jak ksiądz wspomniał, jeszcze funkcjonuje? Czy nie jest to przypadkiem taki jeszcze ledwo człepający mamut, który chodzi, ale za chwilę upadnie i go już nie będzie i młodzi po prostu pójdą swoją drogą?
Młodych jest tam bardzo mało. Oczywiście te partie składają się przede wszystkim z emerytów i starszych ludzi. Rzadko mają też jakąś takie pokolenie średnie u siebie. Są jakieś tam młodzieżówki socjalistyczne, ale to są znikome ilości. I póki będą żyli starsi ludzie pamiętający Stalina, to ta partia jeszcze będzie istniała. Za parę lat będzie zupełnie zmarginesowana, dlatego że oni odejdą.
Pytanie, czy Rosja zagraża światu, czy Rosja zagraża Polsce? Tak bardzo często w wypowiedziach polskich polityków, ale także i w myślach Polaków istnieje takie przekonanie, że Rosja to militarna potęga. A w tym momencie chciałbym przytoczyć wypowiedź jednego z rosyjskich dysydentów, Władimira Bukowskiego, który mówi tak: Rosja w dającej się przewidzieć przyszłości nie zaatakuje Polski, bo nie ma czym. Dyscyplina w rosyjskim wojsku właściwie nie istnieje. Sprzęt jest w opłakanym stanie, ta armia się degeneruje i rozpada. To właściwie nie jest wojsko, tylko harda maruderów. Kiedy śledziliśmy 9 maja defiladę z okazji kolejnej rocznicy zwycięstwa w czasie II wojny światowej, mogliśmy być zdumieni potęgą, wielkością armii radzieckiej, a tutaj słowa jednego z Rosjan, które bardzo mocno krytykują tę armię. Tak więc...
No do Moskwy wybrano samych najlepszych i te czołgi, i te samochody, które jeżdżą. Na pewno dysponują jakimś procentem i nowoczesnej broni, nie tylko, ale większość rzeczywiście garnizonów ma przestarzały sprzęt.
Kiedy po blisku jeżdżą jakieś samochody wojskowe, to...
To wtedy widać. Ja mieszkam akurat na Altaju, gdzie zgromadzono sprzęt wojskowy wywieziony z Polski i z DDR, czy z NRD. Tam stoi, nie powiem ile, to tajemnica wojskowa, ale kilka tysięcy tak naprawdę wozów bojowych. Co ciekawe, Rosjanie robią coś takiego, że na ciężarówce przewożą kilka akumulatorów, bo w tych samochodach są wymontowane akumulatory i w czołgach. I potem raz w roku sprawdzają, czy silnik działa, zalewają benzynę czy tam ropę, uruchamiają silnik, samochód pracuje 15 minut, konserwują go jeszcze raz i odjeżdżają do kolejnego pojazdu. Także na samym Altaju stoi kilka tysięcy starego sprzętu, to prawda, ale zdolnego do użytku.
Tak więc te obawy chyba nie powinny być jakieś wielkie.
Obawy może nie mówię, ale nie sądzę, aby Rosjanie się szykowali na jakąkolwiek wojnę poza swoimi granicami. To jest normalne w Czeczenii. Będzie wojna w Gruzji czy jakichś tam w innych rejonach, gdzie oni czują pretensje, ponieważ kiedyś przynależały te republiki do nich. I stąd będzie tam wojna o każdy fragment, kiedy można poszerzyć swoje terytorium, co widzimy właśnie z Abchazją, z Osetią czy właśnie z Czeczenią. Ale nie sądzę, żeby to się przeniosło gdziekolwiek, czy na Litwę, czy do Polski, czy do Estonii.
Dzisiaj rozmawiamy w audycji Trudne Sprawy z księdzem Andrzejem Obuchowskim. Mówimy o Rosji. Za chwilę będziemy mówili o sytuacji rodziny w Rosji, stąd prosimy, pozostańcie razem z nami i jedyna niepowtarzalna okazja, aby zadzwonić i zadać pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi. Podam numer telefonu do Radia Rodzina 071 322 2022, tak właściwie tego zera nie musi być, 71 322 2022. A także możemy pytać SMS-ami na numer 608 5141 56 608 5141 56 i pozostajemy w klimacie piosenki rosyjskiej. Szczęść Boże, witamy Panią Marię i bardzo prosimy o pytanie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właściwie to nie jest pytanie, ale taka wymiana refleksji. Mój
proszę
syn
bardzo.
Doktoryzował się w Berlinie, a teraz pracuje w Deutsche Banku w Londynie. I właśnie na uczelni, na Uniwersytecie Humboldta, jak i w Deutsche Banku poznał dużą grupę Rosjan. Ci młodzi ludzie to bardzo wykształceni ludzie, otwarci, odważni w porównaniu z innych narodowości tu Europy Wschodniej i bardzo dumni i pewni siebie, co zresztą stanowi ładną cechę. Pełni patriotyzmu, no i to znaczy to, co ojcowi syn przekazał. I tam w Londynie też stanowią znaczącą grupę. Także myślę, i wcale nie myślą zawojowywać światu, tylko modernizować Rosję. Takie właśnie jest wrażenie, że oni chcą wrócić do siebie z otwartymi głowami i z jakąś możliwością właśnie, to myślę, że to jest pewna szansa dla Rosji, no i dla nas, ich bliskich sąsiadów.
Bardzo dziękujemy za tą refleksję i poprosimy księdza Andrzeja o komentarz.
Słusznie. Ja sam z bliska widziałem grupy wyjeżdżające na wymianę studencką i nie tylko. I to są dość duże grupy z miejscowego Uniwersytetu i Politechniki. I faktycznie Rosjanie chcą się uczyć, chcą znać, co się dzieje w Europie, dostać to wykształcenie, które jest tutaj dostępne. Z tym, że tu troszkę bym dyskutował rzeczywiście, czy chcą wracać do Rosji. Oni bardzo chętnie, z tego co widzę, chcieliby pracować dla Rosji, ale na Zachodzie, ponieważ wracają do siebie, nie mają takich warunków. A jeżeli już, no to rzeczywiście duże miasta, zwłaszcza Moskwa czy Petersburg, aby stamtąd kierować jakąś tam firmą czy jakimś tam przedsiębiorstwem, czy pracować w takim przedsiębiorstwie, bo z prowincji tak naprawdę to Rosjanie uciekają. Doświadczam tego na Altaju, gdzie młodzież też, żeby otrzymać lepsze wykształcenie, wyjeżdża nawet do rosyjskich miast, do Nowosybirska, do Tomska, do Omska, gdzieś tam dalej. Nie chcę na miejscu, bo ten stopień naukowy, który otrzymują, czy wykształcenie jest takie dość słabe, prowincjonalne. I jeżeli się nadarzy właśnie okazja wtedy wyjechać na Zachód, najlepszy dowód, 12 osób z bliska, które wyjechały do Polski, żaden z nich nie chce wrócić do Rosji, ale pracują w firmach rosyjsko-polskich, czy powiedzmy firmach, które eksportują albo targują, handlują właśnie z Rosją.
Chcemy rozmawiać też o rodzinie, o rosyjskiej rodzinie. Niestety także i ten kraj jest dotknięty bardzo mocną zapaścią demograficzną. Jeden z ekonomistów, demografów pracujących w amerykańskim Instytucie Demograficznym, Nicholas Eberstadt, mówił tak: Rosję może czekać w przyszłości coś znacznie gorszego i to nie z powodu wahnięć ceny ropy czy gazu, ale ze względu na poważną zapaść demograficzną. Od 1992 roku liczba ludności Federacji Rosyjskiej systematycznie spada. Jeśli nic się nie zmieni, za kilkanaście lat Rosjan może być mniej nawet o 20 milionów. Wiemy, że dzieci rodzą się w rodzinie i wiemy, że w związku z tym pewnie także i kryzys obecny jest w rodzinach rosyjskich. Jak wygląda aktualna sytuacja rosyjskich rodzin?
Charakterystyczne w Rosji jest to, że jest 2+1. Bardzo przykrym takim epizodem w rosyjskiej historii jest przyjęcie jako metody regulacji urodzeń aborcji. I naprawdę bardzo wiele kobiet, takich około 50 lat, mają za sobie nie jedną aborcję, ale bardzo często kilka albo nawet kilkanaście aborcji. I dzisiaj ta sytuacja demograficzna na tyle jest ciężka, że nawet Putin jako prezydent spowodował wypłacanie przez państwo specjalnych certyfikatów za urodzenie drugiego dziecka. On wynosi mniej więcej około 10 tysięcy dolarów. Nie w pieniądzach, tylko w specjalnych papierach, które kiedy dziecko osiągnie 18 lat, będzie mogło wtedy odebrać już wtedy w pieniądzach. Ewentualnie, że to jest zamieniane na jakąś tam hipotekę i dla dziecka już wtedy szykuje się mieszkanie czy dom. I to niektórzy mówią, że za ostatni rok spowodowało, że więcej dzieci się zaczęło rodzić, już drugie i trzecie w rodzinie faktycznie, ponieważ wykorzystano te fundusze. Jaka jest sytuacja rodziny w Rosji? Bardzo często jest tak, że rodzice nie są sobie wierni i bardzo często zmieniają partnerów. Wcześniej to było to związane z tym, że kiedy budowano wielką bajkalsko-amurską magistralę, czy w ogóle transsyberyjską kolej, z tym było związane, że dziesiątki i setki tysięcy tak naprawdę ludzi migrowało po tysiące kilometrów od swoich domów i tam, gdzie oni zostawali w tych nowych miejscach pracy, znajdowali sobie swoje już nowe połowinki. Stąd ten szlak jest ten szlak jest taki pełny rozbitych rodzin, zmieniających się i także dzieci, które mają niepełne rodziny. Kiedy się zakończyły te wielkie, potężne budowle, mimo wszystko została taka tendencja, że ludzie przy najmniejszym pretekście często się rozwodzą. Miałem kiedyś w gazetę w swoich rękach bijską, gdzie się okazuje, w pierwszym roku rozpada się już 30% zawartych małżeństw, w drugim roku około 20%, a po 3 latach już 70% tak naprawdę małżeństw nie jest wiernych sobie.
W zasadzie nieliczne małżeństwa pozostają małżeństwami, są sobie wierne.
Niestety. Dzisiejsza tendencja jest też taka, że młodzież coraz bardziej odkłada ślub na późniejszy czas, żyją w związkach nieformalnych, bez cywilnego związku, tym bardziej bez kościelnego. I na tej zasadzie, że jeżeli mi się spodobasz, to będziemy ze sobą razem. Jeśli nie muszę brać żadnego kredytu w banku na siebie, no to wtedy im wygodnie żyć rzeczywiście bez żadnego kontraktu takiego prawnego.
Ale to też ma swoje konsekwencje. Udało mi się odkryć taką oficjalną informację, oficjalne dane, które mówią o tym, że w 1980 roku co 9. rosyjskie dziecko rodziło się poza małżeństwem, a w 2005 roku już co 3. dziecko rodziło się poza małżeństwem, a więc tak zwany wolny seks i te kontakty seksualne z osobą spoza małżeństwa, czy niekoniecznie z osobą, z którą będzie wiązało się w przyszłości jakąś przyszłość, jest czymś chyba powszechnym.
I oficjalnie mówi się także o zaniżeniu tej i okresu czy wieku inicjacji seksualnej i wśród chłopców, i wśród dziewcząt. Jeśli kiedyś to było tam 17 lat, to teraz nawet się mówi o 15 latach.
Tak więc jak wygląda kondycja moralna Rosjan, przede wszystkim tych dojrzałych Rosjan, rodziców, ale także i dzieci, młodzieży?
Ja myślę, że to jest jednak główny problem rosyjski, znaleźć fundament, brak na kondycji, którym się można oprzeć. Mhm. Dlaczego? Wcześniej istniała tak zwana socjalistyczna moralność, to znaczy co jest dobre dla nas, dla socjalizmu, co służy społeczeństwu, wszystkim, to należy przyjąć i tego się trzymać. Nie liczy się jednostka, nie ma żadnej antropologii skierowanej coś na człowieka jednego, tylko właśnie dla mas. Kiedy upadł komunizm i wszystkie te ideologie z nim związane, chrześcijaństwo jeszcze się nie przyjęło, ono było zawsze tam procentowe, ono wychodziło dopiero z podziemia. I po masowych chrztach, które były w latach 90., gdzie księża prawosławni 6 stycznia chrzcili, czy tam z okazji innych świąt bezpłatnie, bo z okazji dużych świąt to były wtedy bezpłatne chrzty, bo tak są one płatne w ich cerkwiach, to szły rzeczywiście tysiące nawet ludzi, setki w miastach do chrztów. I to była wielka fala i oni na tym zakończyli swoją edukację i także niestety i wiedzę religijną. I do dzisiejszego dnia nie przyjęło się chrześcijaństwo jako tak, jako masowe, jako oparcie dla społeczeństwa, jeśli chodzi o cenności moralne.
Czyli brakuje tego fundamentu, tych wartości, na których oczywiście by można było, żyjąc według zasad, budować trwałe związki, ale także i w sposób odpowiedzialny wchodzić w dorosłe życie.
Tak, i dlatego tutaj trudno mówić o jakimkolwiek porównaniu, na przykład nawet z Europą, która zna jednak swój fundament, owszem, z nim walczy, może się z nim spierać i proponuje jakieś tam nam durne rewolucje kulturalne w tym kierunku, ale znamy fundament i wiemy, czego się trzymać, a w Rosji tego niestety nie ma. I to jest największe zło.
W 1905 roku Włodzimierz Lenin napisał takie dzieło Socjalizm a religia. Tam mówił: religia jest jedną z odmian ucisku duchowego. Tam także napisał tak: religia to rodzaj duchowej gorzałki. w której niewolnicy kapitału topią swe ludzkie oblicze, swoje roszczenia do choćby trochę godnego ludzkiego życia. To dzieło jest generalnie nastawione przeciwko religii, przeciwko tym wartościom, które mogłyby budować ten naród, a które według Lenina niszczyły jego koncepcję państwa socjalistycznego. I tak to już jest. To jest tak niszczone sukcesywnie od ponad 70 lat.
I to jest najgorsze, że po tej koncepcji, która teoretycznie umarła, nie przedstawiono niczego nowego. I dzisiaj trudno mówić komuś, że trzeba mieć szacunek do siebie, do drugiej osoby, a zachować się tak, jak na człowieka przystoi. A tam niestety się hołduje hedonizmowi, to co jest wygodne, co jest miłe, co jest przyjemne, czyli miesza się pojęcia etyczne z estetycznymi i z tego chaosu wychodzi ta sytuacja, o której tutaj mówiliśmy.
Ale są takie promyczki, można powiedzieć, iskierki nadziei, choćby i ten symboliczny znak w Rosji. Mam tutaj na myśli katedrę Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, która w 1812, która została wybudowana w związku z uratowaniem Rosji przed najazdem roku 1812, przed najazdem Napoleona, i którą wybudował Aleksander I, zaprojektowano ją tak, aby była największa, najpiękniejsza, pomieściła w swoich murach około 1000 wiernych. I wiemy, że Stalin wydał decyzję o jej zburzeniu w 1931 roku. To też było takie symboliczne i takie znamienite, mówiące o tym, że żadne wartości religijne, chrześcijańskie nie będą obecne w Rosji. Ale wiemy, że rok 1990 i ten przełom stał się rokiem, kiedy podjęto decyzję, żeby odbudować tę przepiękną świątynię i budowano ją zdecydowanie szybciej, bo zaledwie 10 lat potrzebne było na to, aby tę wielką świątynię odbudować, i gdzieś znalazło się miejsce dla tej świątyni, dla wartości chrześcijańskiej, dla cerkwi i dla kościoła prawosławnego i także, myślę, dla wartości chrześcijańskich w życiu ludzi.
Tutaj wspomniałbym jeszcze historię, kiedy burzono ten kościół, tą cerkiew. Niestety trzeba też powiedzieć o bardzo złej postawie zwykłych Moskwian, ponieważ kiedy NKWD okrążyło cerkiew i rozkradało wspaniałe ikony, grabili marmur i granity, oni to robili za dnia, ale ludzie szli i kradli wszystko, co jest możliwe, sami wieczorami. I dopełnili tego zła, które zostało skierowane przez właśnie komunistów. Owszem, dzisiaj cerkiew się odradza, buduje się kościoły nowe na całym terytorium Rosji. W przeróżnych miejscach powstają już nowe świątynie, to prawda, ale jest marginalny udział ludzi w życiu religijnym, zwłaszcza prawosławnym. O wiele szybciej i dynamicznie rozwija się świat islamu na tym terenie. Buddyzm, bym powiedział, sąsiednia Republika Buriatia na przykład, czy Kałmykia, ale najwolniej chyba rzeczywiście rozwija się tam, jeśli chodzi o udział ludzi, to prawosławie. Remontują cerkwie, klasztory, ale mimo wszystko naprawdę w tych miejscach jest po kilkanaście osób. Najlepszym dowodem, rokrocznie robi się statystyki, ile osób uczestniczy na nabożeństwie wielkanocnym. Moskwa ma 12 milionów ludzi. I na samym początku, jeśli to jeszcze 5 lat temu, przynajmniej były to 2% w Rosji, czyli ponad 240 tysięcy uczestniczyło, to od kilku lat jest coraz większa tendencja, także w tym roku było tylko 110 tysięcy. I to na przestrzeni kilku lat frekwencja na najważniejszym nabożeństwie prawosławnym jest taka słaba. Jeszcze gorzej to wygląda w innych miastach. Robi się do tego stopnia, że na przykład, no, chociażby w Bijsku, zamyka się drugą cerkiew, żeby w jednej cerkwi była większa frekwencja ludzi. Wtedy, kiedy przejeżdża telewizja, wtedy, kiedy można pokazać, ile jest osób w kościele czy w cerkwi, że on jest pełny, ale nikt nie mówi, że pozostałe dwie cerkwie są zamknięte tylko właśnie dlatego. Więc ja na przykład widzę niestety, ale spadkowy udział ludzi w nabożeństwach i w ogóle jakieś zainteresowanie, jeśli chodzi o prawosławie, religią.
Tak, ale czy też to nie jest tak przypadkiem, że ten proces laicyzacji życia i ten postępujący materializm, ten też jakiś taki hedonizm życiowy, czy on przypadkiem też nie wkracza tutaj w ten obszar? I nie staje się taką żywą, mocną konkurencją dla choćby i tego, aby być w cerkwi, być w kościele.
Może i tak, tylko fala po 90 roku wejścia do cerkwi była związana z pewną modą i ona przepłynęła i nie zostawiła niczego trwałego. Ja patrząc na duszpasterstwo...
Ale ta moda niby trwa, bo widujemy polityków Putina, widzimy
To jest oficjalnie, oczywiście. Oni się trzymają blisko, bardzo chętnie występują przy biskupach albo biskupów zapraszają. Ale no, to jest jednorazowy udział, czy tylko właśnie z okazji święta jakiegoś, a nie w codzienności. Mm-hmm. Więc to jest tak naprawdę bardzo na pokaz i to, co mówię, że jeżeli się zamknie dwie, trzy cerkwie i jedną się napełni, no to wtedy widać, ile tych osób w tym kościele czy w tej cerkwi tam jest.
A jak wygląda sytuacja jedności Kościoła prawosławnego z katolickim? Wiemy o tym, że Jan Paweł II bardzo pragnął dotrzeć do Rosji i chciał być w Rosji, chciał spotkać się z tymi najwyższymi przedstawicielami Kościoła prawosławnego, ale z drugiej strony też wiemy, że ta tragedia smoleńska w sposób wyjątkowy zaczęła działać na tych, którzy przewodniczą Kościołowi prawosławnemu. Wczoraj mogliśmy przeczytać taką informację o tym, że trwają bardzo intensywne prace nad historycznym dokumentem obu kościołów o pojednaniu i też usłyszeliśmy, że przedstawiciele rosyjskiej cerkwi przyjadą w czerwcu do Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Hilironema i będą rozmawiać, aby ta jedność była większa. Czy to ma jakieś szanse zbliżenia tych dwóch kościołów? Jak wygląda ta jedność kościoła prawosławnego z kościołem katolickim, choćby i w Bisku, tam gdzie ksiądz pracuje?
My wiemy, że Moskwa zawsze próbowała być trzecim Rzymem. I oni sami dość mocno zmagają się z Konstantynopolem, jeśli chodzi o prawosławie i strefy wpływów. Nie ma między nimi wielkiej jedności, jeśli chodzi o właśnie tą politykę. Stąd bardzo często oni występują, Moskwa w tym wypadku, mówię o patriarchacie moskiewskim, przeciwko ogólnemu prawosławiu, które dąży do jedności czy do uzyskania jakichś takich wspólnych odpowiedzi na jakieś tam problemy, które nas dotyczą. Najlepszym tego dowodem są dokumenty z Rawenny, gdzie wszyscy podpisali dokumenty dotyczące prymatu papieża w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a tylko moskiewski patriarchat, jakoby sprowokowany udziałem Estończyków z kościoła autokafalicznego, który podporządkował się Konstantynopolowi, wyszli z tych obrad, ale tylko dlatego, żeby nie podpisać tego dokumentu. I znów tam świat prawosławny stoi. Te obecne dokumenty są podpisywane w małych wspólnotach. Jeśli je przyjadą do Polski i tutaj podpiszą, to nie zmieni jakiegoś ogólnego ich stosunku do Kościoła katolickiego.
Takiego codziennego stosunku.
Codziennego stosunku.
W relacjach.
I nie myślę, żeby to jakoś to zmieniło, żeby to ociepliło. Prawosławie ogólnie stoi w opozycji tak naprawdę do katolicyzmu. I ja na przykład to widzę też od środka, że chętnie rozmawiają i prowadzą dialog na zewnątrz z kościołem katolickim niż wewnątrz. My tam jesteśmy, tam jest 250 parafii katolickich, są 4 diecezje, jest seminarium i nie tylko, więc też jest potencjał kościelny, który nie jest innym kościołem niż kościół powszechny na świecie. I tam się nie prowadzi żadnego dialogu. Mhm. Jest komisja w Moskwie, taka mieszana do spraw trudnych, ale tylko dlatego, żeby prawosławni mogli powiedzieć, że w tym prowadzonym przez Kościół katolicki domu dziecka nie ma religii prawosławnej, a to są dzieci z domów prawosławnych. Albo, że tam jakiś ksiądz ustanowił krzyż katolicki, a jest to ziemia prawosławna, czy coś jeszcze innego. Nie słyszałem tam, żeby katolicy zgłaszali jakieś pretensje do tej komisji, mówiąc o tym, że są prześladowani albo w pewnym sposób jakoś tam napiętnowani przez prawosławnych. Odwrotnie tak, ale z tej strony nie. I dlatego te kroki, które robi się na Zachodzie, mile są widziane, tylko z pominięciem nas tam mieszkających w samej Rosji.
Czy bywają jakieś takie niekonwencjonalne sytuacje, kiedy to ktoś z Kościoła prawosławnego tak po prostu po ludzku wyraża swoją życzliwość, jedność, nie wiem, chęć gotowości na przykład wspólnego pomodlenia się w jakiejś sytuacji?
Owszem, ja mam w Bisku taką jedną na przykład rodzinę, gdzie mąż jest praktykującym prawosławnym, który chodzi regularnie do cerkwi, do spowiedzi, a w niedzielę uczestniczy, idzie tam w sobotę wieczorem, żeby w niedzielę być z pozostałą rodziną w mszy świętej katolickiej. I jeśli chodzi o niektóre miejsca, to jest ta współpraca w charytatywnych sprawach. W Moskwie jest kilka organizacji, które ze sobą współpracuje, pomagają biednym zwłaszcza, ale to są tak jednostkowe raczej przypadki.
Za chwilę będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Można zadać pytanie księdzu Andrzejowi Obuchowskiemu, pracującemu w Bijsku na Syberii. To jedyna niepowtarzalna okazja do Radia Rodzina. Dzwonimy na numer 71 300 22 20 22, 322 20 22, także możemy pisać SMS-y 608 5141 56 608 5141 5-6. Tego wieczoru jeszcze będziemy chcieli powiedzieć o sytuacji Kościoła katolickiego w Rosji i także o stosunkach polsko-rosyjskich. I dlatego prosimy, pozostańcie z nami, bo warto.
Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет, пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, выходила
Kościół w Rosji to kościół odradzający się. Kościół katolicki to kościół, który jest obecny już od roku, od chrztu Rusi.
Oficjalnie no, miał kilka etapów.
Kilka etapów, oczywiście ten pierwszy etap.
Pierwszy to jest kościół katolicki, który istniał wtedy przed podziałem 1054 roku na wschód i zachód, na kościół prawosławny i katolicki. Parafie katolickie zasadniczo zostały zamknięte po rozłamie właśnie w 1054 roku, ale potem były też wyprawy misyjne. Jezuici, dominikanie wcześniej szli do Mongolii. Notabene Polak, Marek Polak, który napisał pierwszą historię o Mongolii, to polski dominikanin. Potem jezuici, potem było kwestią kulturalną dla władców posiadać przy sobie zakony, które niejako ukazywały na taką europejskość Rosji czy Moskwy. Stąd Maltańczycy właśnie, przede wszystkim też jezuici w Petersburgu i w drugich miastach większych. Więc no, istnieliśmy tam.
A jak wygląda dzisiaj ta sytuacja? Wiemy, że na tym wielkim, przeogromnym obszarze aktualnie są tylko cztery diecezje, które służą właśnie katolikom rosyjskim.
Do 17 roku na terenie Rosji istniało ponad 250 parafii katolickich. Tyle też było księży mniej więcej. Około 300 sióstr pracowało. Była akademia teologiczna w Petersburgu, później przeniesiona do Lublina po 18 roku jako Katolicki Uniwersytet Lubelski, już tutaj zaistniała na terenie polskim. Ona wydawała w Petersburgu, ta akademia, wybitnych rzeczywiście księży, biskupów i nie tylko. Był bardzo wysoki poziom. A po rozpoczęciu rewolucji rozpoczął się straszny terror, który się nasilił w latach 30., w 37 i 8 roku. I z tych oficjalnie pracujących księży w Rosji 250 zostało dwóch, jeden na Łubiance w Moskwie, a drugi w Petersburgu w kościele świętej Katarzyny. Inni zeszli do podziemia, to są małe ilości, pozostali byli albo już rozstrzelani, albo byli w obozach.
Czyli tak naprawdę Kościół zniknął zupełnie.
Prawie, że tak. No, jeśli ktoś sięgnie po lekturę księdza Bukowińskiego o misji jego w Kazachstanie wśród Polaków, wśród Niemców, to może przeczytać, jaką rzadkością był rzeczywiście ksiądz, który przemierzał setki albo tysiące nawet kilometrów, aby dotrzeć do wierzących, którzy czekali na niego. Wreszcie ten czas zmienia się z chwilą rozpadu Związku Radzieckiego. W 1992 roku papież ustanawia dwie diecezje. Pierwszym biskupem zostaje biskup Kondrusiewicz z Grodna, który zostaje metropolitą moskiewskim, i drugim ksiądz niemieckiego pochodzenia, Rosjan niemieckiego pochodzenia, biskup Józef Wert, który odpowiada za Nowosybirsk. Później ustanowione są już cztery diecezje w Moskwie, w Saratowie, Nowosybirsku i Irkucku, ponieważ łatwiej jest dotrzeć rzeczywiście wtedy do parafian, jeżeli ten terytorium jest troszkę mniejsze. Dzisiejszy stan to w Rosji około właśnie 250 księży pracujących. Mniej więcej tyle jest głównych parafii, z tym, że każda większa parafia, ja powiem Ałtaju, wokół Bijska jest jeszcze 5 filii bez kościołów, gdzie są odprawiane prześwięte w świetlicach albo w jakichś tam salkach. I tak samo pozostali księża bardzo często nawet w Nowosybirsku. Nowosybirsk ma 1,8 mln mieszkańców. I w Nowosybirsku są dwie parafie główne, które funkcjonują podobnie jak w Polsce, ale księża, wikarzy objeżdżają 70 wiosek wokół Nowosybirska i w tygodniu uczestniczą ludzie też nie w kościołach, nie w kaplicach, ale w swoich mieszkaniach, w nabożeństwach i w duszpasterstwo tam jest uprawiane.
Czyli możemy powiedzieć, że Rosja to kraj misyjny, to kraj, w którym ciągle potrzebna jest ogromna ilość kapłanów, ale nie tylko, sióstr zakonnych, czy też świeckich katolików, którzy będą głosili Ewangelię.
Tak, oczywiście. Żeby temu sprostać, jest seminarium w Nowosybirsku dla tych, którzy mają małe doświadczenie jeszcze związane z życiem w kościele katolickim. To jest tak zwane predseminarium, odpowiednik powiedzmy w Polsce małego, niższego seminarium, gdzie ludzie uczą się podstawowych modlitw też i takiego życia liturgicznego, uczestniczenia w tym, po czym udają się do Petersburga, gdzie studiują już teraz 7 lat. Wcześniej było 6 lat, ale wydłużono to o 1 rok praktyki w czasie diakonatu. Zakony radzą sobie troszkę inaczej. Często oni wysyłają do swoich krajów europejskich taką młodzież, żeby tam nabrała, żeby tam studiowała, uczyła się i nabrała doświadczenia. Nasi biskupi utworzyli kursy katechetyczne dla świeckich. W Nowosybirsku 2 lata temu pierwszych 30 katechetów otrzymało prawo nauczania oficjalnego w swoich parafiach i pomagania kapłanom. Podobne kursy prowadził biskup Mazur jeszcze przed swoim wyrzuceniem z Irkucka w tamtej diecezji. I podobne są prowadzone także w Moskwie i w Saratowie. Istnieje też specjalna komisja katechetyczna, która przygotowuje dokumenty dla katechezy, materiały. Mhm. Najczęściej to są tłumaczenia, czy z polskiego, czy z niemieckiego, ale robi się w tym celu już materiały, które będą wykorzystywane w pracy takiej systematycznej, duszpasterskiej. Także no, robi się coś tam.
I na pewno potrzebna jest każda para rąk tutaj do pracy i na pewno wielu młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi życia, mogą gdzieś też myśleć o swojej pracy w Rosji. To nie jest tak daleko.
Oczywiście. No.
To nie jest tak daleko, a pracy tej ewangelicznej pracy jest bardzo dużo. Czy możemy powiedzieć, że Kościół katolicki w Rosji rozrasta się, rośnie?
To widać w statystykach oficjalnych. Rokrocznie my, szykując dane do Annuario Pontificio, dokumentu watykańskiego, widzimy, jak zwiększa się ilość naszych parafian, ile udzielanych jest sakramentów, i to jest taki procentowo dość znaczny rzeczywiście wzrost. Z tym, że jest pytanie, bo to w ciągu tak naprawdę jeszcze tylko 10 lat, jak ta wiara się ugruntuje, jak ci ludzie będą reagowali za 10 lat. To jest tylko to pierwsze ziarna, które się tam rzuciło. Mhm. Mamy nadzieję, że one nie są rzucone na drogę, ani w ciernie, ale na żyzną glebę. I no, czas pokaże, na ile ta wiara jest silna i to przywiązanie do Kościoła.
A jak wygląda sytuacja z powołaniami, tymi powołaniami rodzimymi, kiedy to młodzi Rosjanie idą?
Są, ale mało. W seminarium petersburskie ma 40 kleryków tylko. I to są klerycy nie tylko decyzjalni, ale także zakonni, bo franciszkanie i klarytyni i salezjanie nawet wysyłają do tego seminarium w Petersburgu, więc no 40 kleryków.
Na całą Rosję?
Na całą Rosję.
To jest niewiele.
W tamtym roku było święconych 4 nowych kapłanów, w tym roku 3 na razie. Tak się składa, że biskup bardzo często, aby pobudzić powołania, nie święci wszystkich w Petersburgu, ale w różnych miejscach, żeby to widzieli też ludzie, ponieważ jest to wielkie święto wtedy. Trudno przyjechać parafianom z Czelabińska, czy z jakiegoś innego miejsca oddalonego, czy od Tomska, więc decydują się na to, aby święcenia były w miejscowych przynajmniej katedrach. Jeżeli istnieje jakiś duży kościół, to w takich kościołach. Myśmy mieli 24 maja święcenia kapłańskie w Nowosybirsku.
A proszę powiedzieć o swoim kościele, o swoim duszpasterstwie. Jeszcze na koniec, te blisko 13 lat pracy w Bijsku. Tam dzieje się wiele. Wiemy, że teraz powstaje kościół. Jest to owoc długich lat pracy duszpasterskiej, ale także i potrzeba. Także na chwilę przenieśmy się do Bijska, do parafii Jana Chrzciciela.
Bijsk, 230-tysięczne miasto, 400 kilometrów mniej więcej od Nowosybirska, w dorzeczu dwóch rzek, Bij i Katuni, istniejące od 300 lat na mapie jako właśnie gród. Posiadało parafię katolicką w 1840 roku. Był tam zesłany pierwszy kapłan z Białegostoku, ksiądz, który za swój patriotyzm naraził się carowi. Po nim pracowało jeszcze 8. Pierwszym był ksiądz Antoni Szuszko, po nim pracowało jeszcze 8 kapłanów. Niektórzy z nich mieli zakaz pracy duszpasterskiej, niektórzy mieli pozwolenie, że kontrolowani przez policję carską, a potem nawet przez komunistów, mogli w ograniczony sposób pracować. Istniała według naszych danych tam parafia katolicka z kościołem, z cmentarzem, który niestety został zburzony w 1935 roku, a zupełnie zlikwidowany w 1937 roku. I w 1990 roku zaczął tam przejeżdżać pierwszy kapłan z Nowosybirska, też mój imiennik, Andrzej Gniatczyk, który znalazł pierwszych katolików Niemców. Zorganizował jeszcze nieformalnie niezarejestrowaną parafię. W 1996 roku parafia została zarejestrowana już jako osobowość prawną, otrzymała osobowość prawną, a ja trafiłem tam w 1998 roku. W 1997 roku wyjechałem i byłem najpierw półtora roku w Barnaule, a od 1998 roku już na stałe w Bijsku. No i pierwsze nasze kroki to kupienie dużego domu, wyremontowanie go, stworzenie zaplecza do duszpasterstwa, stworzenie kaplicy, sale katechetycznych, co się udało, znalezienie współpracowników. Była ze mną najpierw świecka misjonarka z Wrocławia, pani Anna Czerwonka. Potem jeszcze za jej obecności przyjechała siostra z południowej Afryki, z RPA i tam ze mną pracowała przez 3 lata. Potem niestety musiała wrócić, ja zostałem sam. Szukałem długo sióstr, na koniec trafiłem na koreanki, prawdziwe, oryginalne, z pięknymi, skośnymi oczami. I one są już od 3 lat. I kiedy siostry już przyjechały, duszpasterstwo nabrało trochę rumieńców dzięki siostrom i nie tylko. Pojawiło się na tyle już ludzi, że trzeba było pomyśleć o nowym pomieszczeniu. Stąd zdecydowałem się sprzedać starą plebanię, w której była kaplica dla sióstr jako przyszły klasztor. A za te pieniądze kupiliśmy ziemię nieopodal, przy głównej drodze, w bardzo dobrym miejscu, pod budowę kościoła. No i od 3 lat budujemy tam niewielki kościółek, bo kościółek będzie miał 130 metrów kwadratowych, z tym, że jeszcze zaplecze, które musi tam być, z tego względu, że na przykład najbliższa parafia u nas jest 180 km kolejna, jeszcze druga jest 250 km, trzecia 600 km od nas. I stąd parafia powinna być też takim ośrodkiem kulturalnym i posiadać materiały nawet dla formacji. Stąd musi być miejsce na, dla biblioteki, na spotkania teatralne, nie wiem, jakiegoś tam no, dziecięce i nie tylko. No i to zaplecze polega na tym, że budujemy plebanię, gdzie to wszystko będzie się mieściło. Jesteśmy na etapie stanu surowego, zamkniętego. Trwają prace teraz przy tynkowaniu pomieszczeń biura parafialnego, kancelarii, Caritasu i sale katechetycznych. Za miesiąc, mam nadzieję, moje pokoje przyszłe, tudzież gościnę. Zapraszam księdza.
Dziękujemy bardzo.
Będzie pokoik, nawet łóżko tam znajdę. No i, no i mam nadzieję, że z Bożą pomocą za 2 lata to się nam uda ukończyć.
Ale na pewno to jest tak, że ta budowa to także ludzie, którzy przychodzą tam i są obecni, oni motywują przede wszystkim do duszpasterstwa. Ci ludzie, którzy tak wiele lat nie mieli kapłanów i nie mogli korzystać z posługi, którzy cieszą się, że takie miejsce jest.
Ja często im mówię, że nasza kaplica w Bijsku jest tak samo w oczach Bożych ważna, jak przepiękna katedra Notre Dame albo Bazylika Watykańska. I nasz Pan Jezus w Bijsku, mieszkający w maleńkim tabernakulum, nie jest innym Panem Jezusem albo gorszym od tego, który mieszka właśnie w Watykanie. Ale nie da się ukryć, że chciałoby się stworzyć im normalne warunki, bo tego potrzebują. Już normalnego duszpasterstwa, normalnej liturgii. Czekamy na dobre rezultaty.
Na dobre rezultaty i też na pewno Rosja, Kościół katolicki i o tym, co jakiś czas wiemy, i ksiądz Andrzej też czeka na pomoc. Tak więc ci, którzy mogą pomagać, to na pewno mogą to uczynić. Wiemy, że jest strona internetowa duszpasterstwa w Bijsku, także bardzo prosto można ją odnaleźć, wpisując w przeglądarce tą nazwę parafia świętego Jana Chrzciciela w Bijsku i znajdziemy tam wszystko, co potrzeba. Można pomóc czy finansowo, czy w jakiś inny sposób.
Czy przyjechać na wakacje.
Czy przyjechać na wakacje. Ksiądz Andrzej zaprasza. Zresztą niejednokrotnie tam z młodzieżą gościliśmy, z młodzieżą naszego liceum salezjańskiego, z wolontariatem i jest to naprawdę bardzo charyzmatyczne miejsce, bardzo ciepłe, gościnne i życzliwe dzięki osobie obecnego tutaj księdza.
Chyba się zaczerwieniłem, dobrze, że tego nie widać w radio.
Serdecznie dziękujemy Państwu za ten dzisiejszy wieczór, za tę audycję, kiedy to chcieliśmy porozmawiać o Rosji. Przede wszystkim chcieliśmy porozmawiać o Kościele katolickim w Rosji, o tym, czy nasz Kościół rozwija się, wzrasta w Rosji i dziękujemy za to spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy nas słuchali zarówno z Wrocławia, ale także i z tych dalszych zakątków naszej dolnośląskiej ziemi.
Ostańcie z Bogiem.
Wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, да.
счастливому дене, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться вслась. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Даже ты всем.